Kiedy analizujemy starożytne kroniki historyczne, to zazwyczaj spodziewamy się takich, wiesz, monumentalnych opowieści o wielkich zwycięstwach.
No tak. Rydwany, potężne armie.
Dokładnie. Jakiś niepokonani władcy i tak dalej. Ale czasami to, czego celowo w tych tekstach brakuje, jest tak naprawdę znacznie bardziej fascynujące niż to, co ostatecznie zostało w tym kamieniu wykute.
O, absolutnie się z tym zgadzam. To milczenie źródeł często krzyczy najgłośniej.
No właśnie. I wyobraźmy sobie teraz potężnego asyryjskiego cesarza. Jesteśmy w VII wieku przed naszą erą, Sennacheryb. On w swoich oficjalnych zapiskach chwali się na cały ówczesny świat, że zamknął króla Judy jak ptaka w klatce.
Brzmi dumnie. Czysty trumf.
No, brzmi niesamowicie imponująco, prawda? Absolutna dominacja. Ale z jakiegoś niewyjaśnionego powodu ten niezwyciężony władca ani razu nie wspomina, dlaczego właściwie tej klatki ostatecznie nie otworzył.
I dlaczego nie zmiażdżył tego bezbronnego ptaka, jak sam go nazwał?
W punkt. I to jest ten haczek. W to historyczne milczenie zagłębimy się w naszej dzisiejszej analizie. Przenosimy się do 701 roku przed naszą erą, prosto w środek gigantycznego kryzysu geopolitycznego na Bliskim Wschodzie.
I to jakiego kryzysu?
Opieramy się dziś na wykładach doktora Johna Oswalta, które szczegółowo badają 36 i 37 rozdział Księgi Izajasza. Naszą misją w tym dzisiejszym spotkaniu jest rozłożenie tych wydarzeń na czynniki pierwsze.
Tak, chcemy po prostu zrozumieć, jak to oblężenie Jerozolimy i ten, wiesz, potężny kryzys zaufania pod rządami króla Ezechiasza pokazuje nam pewne uniwersalne rzeczy.
Dokładnie. Te ponadczasowe mechanizmy wojny psychologicznej, destrukcyjną naturę pychy i ten moment, w którym całkowita bezradność zderza się z, no właśnie, z siłą wyższą.
Zgadza się.
Ale zanim w ogóle przejdziemy do tej psychologicznej gry pod murami, musimy nakreślić skalę tego fizycznego zagrożenia, bo z tych materiałów jasno wynika, że Asyria nie zaatakowała Judy z jakiegoś, wiesz, nagłego kaprysu. Ten mały kraj nie był przecież ich głównym celem, prawda?
Zdecydowanie nie. Asyria była, wiesz, ówczesnym supermocarstwem, absolutnym hegemonem. Ich takim ostatecznym, strategicznym celem był tak naprawdę bogaty Egipt.
Aha, czyli Juda po prostu stała im na drodze.
Po prostu. Kiedy spojrzymy na mapę Bliskiego Wschodu z tamtego okresu, to widać jak na dłoni, że żeby dotrzeć do Egiptu, cała ta asyryjska machina wojenna musiała przemarszerować drogą wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego na południe.
No tak, czyli prosto przez te tereny.
Właśnie. Maleńkie królestwo Judry, które leżało na takim górzystym terenie tuż obok tej trasy, po prostu miało potwornego pecha. Zostawienie za plecami takiego, wiesz, niepodległego, ufortyfikowanego państwestwa było z militarnego punktu widzenia kompletnie niedopuszczalne.
No jasne, bo istniało ryzyko, że ci Judejczycy nagle zejdą z góry.
Zejdą z gór i co zrobią? Przetną asyryjskie linie zaopatrzeniowe. Odcięliby gigantyczną armię od zaplecza. Asyria musiała więc brutalnie zneutralizować to zagrożenie na swoich tyłach, zanim w ogóle ruszyli na terytorium faraonów.
Wiesz co, jak tak o tym mówisz, to przypomina mi to trochę takie bezwzględne, wrogie przejęcie w dzisiejszym świecie korporacji.
O, dobre porównanie.
Prawda. Mamy potężnego giganta, który postanawia wejść na nowy rynek i po drodze niemal bez większego wysiłku połyka wszystkie małe lokalne filie, zanim w ogóle zapuka do drzwi głównej siedziby swojego największego rywala, po prostu czyści całe przedpole.
Dokładnie tak to działało. I ten ich, powiedzmy, walec drogowy był niesamowicie wręcz skuteczny. Asyryjczycy zdobyli już wtedy 46 z 48 judejskich miast obronnych.
46 z 48? Szok.
Prawie wszystko zostało zrównane z ziemią albo przejęte. Zostało tylko potężne miasto Lakisz, które co ciekawe było wtedy nawet większe i lepiej ufortyfikowane niż Jerozolima. No i oczywiście ostała się sama stolica. W tym momencie główne siły asyryjskie oblegają właśnie Lakisz.
A tu mnie, wiesz, zastanawia jedna rzecz. Skoro ta machina ma tak absolutnie druzgocącą przewagę militarną i zniszczyła już właściwie całą infrastrukturę państwa, to dlaczego w ogóle król Asyrii decyduje się na jakiekolwiek negocjacje z Jerozolimą?
No właśnie.
Po co wysyłać pod jej mury głównego dyplomatę zwanego Rabszakiem, zamiast po prostu wysłać tam armię i dokończyć dzieła?
Odpowiedź kryje się w takiej, wiesz, brutalnej, logistycznej matematyce tamtych czasów. Oblężenia były dla starożytnych armii koszmarnie wręcz drogimi i ryzykownymi przedsięwzięciami.
Koszty utrzymania wojska.
Tak. Musimy pamiętać, jak wyglądała sztuka wojenna. Kampanie toczono przeważnie w takim konkretnym oknie pogodowym, wiosną i latem. Sieniu żołnierze, a wielu z nich to byli zwykli rolnicy, musieli wracać do domów na zbiory.
A oblężenie takiej twierdzi jak Jerozolima to chyba nie była kwestia tygodnia.
Absolutnie nie. To wymagało utrzymania dziesiątek tysięcy żołnierzy w jednym miejscu, często przez okrągły rok, a nawet dłużej. Te armie trzeba było przecież wyżywić, napoić, jakoś ogarnąć warunki sanitarne.
Co pewnie często kończyło się jakimiś epidemiami w tych obozach?
Bardzo często. Wybuchały choroby dziesiątkujące wojsko? Król Asyrii był wytrawnym strategiem. Wiedział, że każda tona zboża zjedzona pod Jerozolimą i każdy stracony miesiąc to są zasoby odebrane z tego głównego celu, z ataku na Egipt.
Rozumiem, czyli wysyła wysłannika, żeby wymusić taką szybką, tanią kapitulację.
Dokładnie. Tanią i bezkrwawą.
I skoro ta kapitulacja ma nastąpić szybko, to strategia zmienia się o 180 stopni. To już nie są miecze i tarcze. Zaczyna się bezwzględna walka o ludzkie umysły. Z tych materiałów doktora Oswalta wyłania się obraz, który naprawdę można nazwać podręcznikowym przykładem starożytnej wojny psychologicznej.
O tak, to jest absolutny majstersztyk manipulacji.
Prawda. Judejski premier wychodzi na mury, żeby spotkać się z tym dyplomatą i rzuca prośbę, która wydaje się całkowicie racjonalna, zwłaszcza w dyplomacji. Prosi, by rozmawiali po aramejsku.
Aramejski to był taki ich ówczesny angielski, język międzynarodowego biznesu i dyplomacji.
Właśnie, ale ten asyryjski wysłannik, Rabszak, kategorycznie odmawia. Zamiast tego robi krok do przodu i celowo, na cały głos, zaczyna krzyczeć w języku hebrajskim. Jemu zależy na tym, żeby każdy przerażony żołnierz czy rzemieślnik na tych murach dokładnie go zrozumiał.
To było, wiesz, niezwykle precyzyjne obejście oficjalnych struktur państwowych. Ten wysłannik wie, że jeśli chce złamać miasto, to dyskusje z politykami nic mu nie dadzą. On musi zasiać panikę wśród zwykłych ludzi na samym dole.
Uderzyć w ich morale.
Zgadza się. I robi to używając języka, który jest bardzo drastyczny, wręcz makabryczny. Otwarcie krzyczy o tym, jak będą wyglądać realia tego długotrwałego oblężenia. Że niedługo wszyscy za tymi murami będą musieli jeść własne odchody i pić własny mocz.
Szokujące. I żeby zrozumieć siłę tego przekazu, chyba musimy sobie wyobrazić warunki w samej Jerozolimie w tamtym momencie.
No właśnie, spróbujmy. Miasto w normalnych warunkach miało jakąś tam określoną populację. Ale nagle, przez tę inwazję Asyryjczyków, zjechały tam dziesiątki tysięcy uchodźców z pobliskich, zniszczonych wiosek.
Czyli potworny tłok, brak wody, zapasy jedzenia błyskawicznie topnieją.
Warunki sanitarne w kilka dni stają się po prostu katastrofalne. I Asyryjczyk, ten genialny propagandysta, bierze to rosnące czysto fizyczne przerażenie ludzi i używa go jako swojej głównej broni.
Wiesz, co mi niesamowicie przypomina sytuację z dzisiejszego świata, wiesz, w cyberbezpieczeństwa. To jest tak jakby, wyobraźmy sobie jakieś obce państwo, włamuje się do systemu wczesnego ostrzegania w wielkim mieście. Całkowicie omijają rząd i zaczynają wysyłać przerażające komunikaty prosto na smartfony wszystkich obywateli.
Fenomenalna analogia. Cel jest ten sam. Wywołać całkowity paraliż od dołu.
Ale ten wysłannik wcale nie poprzestaje na jakichś obrzydliwych wizjach głodu. On systematycznie podważa każdy fundament ich bezpieczeństwa. Na przykład uderza w ich głównego sojusznika, czyli w Egipt, nazywając go nadłamaną trzciną.
Tak, to jest genialna i zarazem okrutna metafora z tą trzciną.
Bo jeśli oprzesz się na takiej pękniętej lasce, to ona nie tylko cię nie podtrzyma, ale po prostu złamie się i przebije ci dłoń. Potem z kolei drwi z ich armii, prawda? Proponuje taki szyderczy zakład.
Tak, mówi. Dam wam 2000 wspaniałych koni bojowych pod warunkiem, że w ogóle znajdziecie w całym waszym mieście wystarczającą liczbę kogoś, kto potrafi na nich jeździć.
Straszne upokorzenie. I jeszcze dodatkowo, z pełną premedytacją on przez całe przemówienie ani razu nie tytułuje Ezechiasza królem. Używa tylko jego imienia. Traktuje go jak, wiesz, jakiegoś lokalnego wataszka, żeby zniszczyć jego autorytet w oczach poddanych. Ale zastanawiam się, skąd obce mocarstwo miało tak chirurgicznie precyzyjne informacje o słabościach tego państwa?
To jest dowód na to, jak potężny był asyryjski aparat wywiadowczy. Ich szpiedzy i dyplomaci, wiesz, to był poziom niespotykany w starożytności. Oni świetnie znali nastroje społeczne w Judzie, wiedzieli o podziałach wewnętrznych, no i precyzyjnie ocenili te relacje z Egiptem jako bardzo kruchą. Wiedzieli też, jak widać, o brakach w kawalerii.
Mieli wszystko rozpracowane.
Tak, ale najciekawsze jest to, że oni mocno zgłębili również temat lokalnej religii. I to prowadzi nas do takiego najbardziej wyrafinowanego, a jednocześnie chyba najbardziej przewrotnego punktu w całej tej ich kampanii.
Oj tak, tu musimy się na chwilę zatrzymać, bo to jest po prostu absolutny majstersztyk dezinformacji. Ten asyryjski wysłannik atakuje tożsamość obrońców w najczulszym możliwym punkcie, uderza w samą ich wiarę. Stoi pod tym murem i krzyczy coś w stylu: wy naprawdę wierzycie, że wasz Bóg was uratuje? Przecież on jest wściekły na waszego króla. Ezechiasz zniszczył wszystkie jego ołtarze w całym kraju.
Dokładnie tak powiedział.
I przyznam ci, że kiedy po raz pierwszy czytałam te materiały, sama byłam przez chwilę zdezorientowana. Bo przecież historycznie Ezechiasz był wielkim reformatorem, prawda? On robił dokładnie to, co nakazywało jego własne prawo religijne. Więc dlaczego ten dyplomata uznał, że to będzie super argument?
Te fakty. Fizycznie wiedzieli, co się stało. Ale potem te fakty przepuścili przez filtry swojej własnej, asyryjskiej politeistycznej kultury. I to doprowadziło ich do, no, powierzmy sobie wprost, całkowicie błędnych wniosków.
Czyli patrzyli na świat przez własne okulary.
Zgadza się. W tamtych kulturach wierzono, że bóstwa są terytorialne. Każda wioseczka, każde wzgórze miało swojego małego bożka i jego ołtarzyk. Dla Asyryjczyka, wiesz, zniszczenie kapliczki oznaczało wyrzucenie Boga z jego własnego domu. Potworna obraza.
A Ezechiasz faktycznie zniszczył te lokalne sanktuaria, prawda? Te tak zwane wyżyny.
Zniszczył owszem, tylko że zrobił to na podstawie Księgi Powtórzonego Prawa, żeby scentralizować kult w jednej jedynej świątyni w Jerozolimie. Chciał po prostu zapobiec powolnej korupcji monoteistycznej wiary i asymilacji jakichś pogańskich zwyczajów na prowincji.
Ale Asyryjczycy zupełnie nie łapali tej koncepcji.
Kompletnie. Oni nie rozumieli monoteizmu. Zobaczyli ruiny ołtarzy na prowincji, dodali 2 do 2 i wyszło im 5. Z entuzjazmem uznali: ha, ten Ezechiasz musiał potwornie wkurzyć swojego Boga, będą bezgronni.
Kurczę, to jest przerażająco skuteczny przykład, jak buduje się najlepsze kłamstwa. Opierasz się w 10% na obiektywnych faktach, które przecież każdy mieszkaniec Jerozolimy mógł potwierdzić, ale na ich podstawie wysuwasz w 100% fałszywe wnioski.
Mechanizm stary jak świat.
To tak, jakby dzisiaj ktoś zhakował wewnętrzną bazę konkurencyjnej firmy, przeczytał ich skomplikowany, wiesz, regulamin pracowniczy, ale nie zrozumiał w ogóle misji ani kultury firmy. A potem, opierając się na wyrwanych z kontekstu paragrafach, stworzył narrację, która dla ludzi z zewnątrz brzmi niesamowicie mądrze i logicznie.
O, to bardzo trafne porównanie. A co ciekawe, wróg wcale na tym nie poprzestaje. On stosuje taką klasyczną taktykę siania informacyjnego zamętu. Z jednej strony ten rabszak przekonuje, że sam Jahwe, Bóg Izraela, kazał Asyryjczykom zaatakować Judę. Pewnie obiły mu się o uszy proroctwa o nadchodzącej karze.
Mm-hmm.
Ale zaraz potem, w liście, który wysyła później Senharyb, ten sam Bóg zostaje zrównany z bezradnymi kawałkami drewna. Władca wymienia listę podbitych miast i mówi: hej, spaliliśmy ich potężnych bogów, zniszczyliśmy ich. Myślicie, że wasz Bóg zatrzyma moją armię?
Pełna sprzeczność. Raz Bóg ich wysłał, a za chwilę Bóg jest nic nieznaczącym drewnianym kołkiem.
Dokładnie, bo cel jest tylko jeden. Obrońca ma przestać ufać komukolwiek i czemukolwiek. Z punktu widzenia tej ich propagandy to w ogóle nie był konflikt religijny. Dla imperatora to był po prostu pojedynek między nim samym, żywym, potężnym władcą z armią, a jakimś tam kolejnym niewidzialnym bóstewkiem zbuntowanego plemienia.
Tylko że, znowu, kompletnie nie zrozumieli różnicy, prawda? Porównywali Boga Judy do rzeźb ze złota i kamienia z innych miast. Nie mieli pojęcia, na co tak naprawdę się porwali.
Ani trochę.
I w tym momencie dochodzimy do króla Ezechiasza. Znajduje się on w samym środku tego perfekcyjnie wyreżyserowanego, psychologicznego koszmaru. Ma przed sobą potężną machinę obleżniczą, widmo głodu i panikujący naród. I powiedz mi, jaka jest jego reakcja na to wszystko?
Jego reakcja kompletnie wymyka się jakiejkolwiek politycznej logice tamtych czasów. Zamiast zwoływać generałów na radę, zamiast organizować desperacką obronę murów, on rozdziera szaty.
Na znak żałoby.
Zakłada szorstki wór pokutny i idzie samotnie do świątyni. Wysyła też posłańców do proroka Izajasza z wiadomością, w której używa jednej z najbardziej chyba przyjmujących metafor w ogóle w tych tekstach. Porównuje sytuację narodu do kobiety, która doszła do momentu porodu. Ma potężne bóle, ale jej organizm nie ma już ani grama siły, żeby to dziecko wypchnąć, żeby je urodzić.
Wow. Obraz ostatecznej, kompletnej bezradności. Taki stan, w którym bez natychmiastowej interwencji z zewnątrz po prostu czeka cię śmierć.
Zgadza się. Ta metafora porodu jest kluczem, żeby zrozumieć naturę tego kryzysu zaufania. Ezechiasz nie wychodzi i nie mówi: zaciśnijmy zęby, damy radę, uwierzmy w siebie.
Czyli zero takiego nowoczesnego myślenia pozytywnego?
Zero. On wręcz konstatuje, że ich własne zasoby się wyczerpały. Uderzyli w ścianę. A potem, kiedy dostaje ten drugi, jeszcze bardziej chamski list od władcy Asyrii, robi kolejną niezwykłą rzecz. Przynosi ten zwój do świątyni i kładzie go dosłownie przed ołtarzem. I w swojej modlitwie mówi coś niesamowitego. On przyznaje wrogowi rację.
Czekaj, jak to przyznaje mu rację?
Zgadza się z faktami. Mówi: tak, Boże, to prawda. Asyryjscy królowie zrównali z ziemią te wszystkie inne narody. Spalili ich bogów. On nie ma absolutnie żadnych złudzeń co do potęgi, z którą ma do czynienia.
Rozumiem. Ale to, co robi zaraz potem, to jest czysty teologiczny majstersztyk, o którym uczy dr Oswald. Ezechiasz bierze te wszystkie przerażające fakty, ale całkowicie zmienia ich interpretację. Mówi: tak, zniszczyli tamte bóstwa. Ale tamte bóstwa to było tylko dzieło ludzkich rąk. Kawałek drewna wyrzeźbiony przez jakiegoś rzemieślnika. One po prostu nie mogły się same obronić.
Dokładnie na to kładzie nacisk. Na fundamentalne rozróżnienie między martwymi posągami a tak zwanym żywym Bogiem.
I z tego wyłania się niesamowicie głęboka lekcja, taka wręcz psychologiczna, bo ten moment ostatecznego zaufania u Ezechiasza nie polega na napinaniu własnych mięśni, on nie próbuje budować jakiejś fasady siły, wręcz przeciwnie, on szczerze przyznaje się do totalnej porażki na poziomie ludzkich możliwości.
Z tekstu wynika jasny wniosek. Dopóki myślisz, że możesz sam wymanewrować z kryzysu własnym sprytem, to całe to twoje zaufanie do siły wyższej jest tak naprawdę iluzją.
Prawdziwa ulga przychodzi dopiero w punkcie całkowitej rezygnacji z tej, wiesz, ludzkiej chęci kontroli.
I warto też przyjrzeć się samej motywacji Ezechiasza w tej modlitwie. Zauważ, że on wcale nie używa argumentu moralnego. Nie mówi: jesteśmy dobrym, wspaniałym narodem, więc nam się należy ratunek.
O, to ciekawe.
Prosi o ocalenie Jerozolimy w jednym konkretnym celu, po to, aby cały ówczesny świat zobaczył na własne oczy, jaka jest różnica między milczącym drewnianym idolem a prawdziwym stwórcą.
Czyli zdejmuje presję ze swojego przetrwania i przesuwa ją na ostateczne starcie. Pycha asyryjskiego imperatora kontra autorytet Boga.
Właśnie. To oddanie sprawczości otwiera drogę do tego wielkiego finału.
A finał? No cóż, finał jest spektakularny i przychodzi pod postacią odpowiedzi od proroka Izajasza. To jest ten moment, kiedy to napompowane, wiesz, potężne ludzkie ego Asyrii zostaje przebite po prostu jak balon. Bóg przez Izajasza tworzy taką niesamowitą metaforę pełną poetyckiej ironii.
Tak zwana dziewica córa Sionu.
Właśnie, Jerozolima uosobiona jako młoda dziewczyna, która patrzy na tego wielkiego, kipiącego gniewem imperatora i z takim, wiesz, całkowitym politowaniem kiwa nad nim głową, śmiejąc mu się w twarz.
To musiał być policzek wszechczasów dla kogoś z asyryjskim ego.
Wyobraź sobie to. Władca, który uważał się za Boga na ziemi, który chwalił się, że sam wysusza rzeki stopami i swoimi rydwanami zdobywa najwyższe góry świata, nagle zostaje potraktowany jak małe, krzyczące, nieznośne dziecko.
Bo odpowiedź Izajasza uświadamia nam i jemu coś głębszego niż tylko problem wojskowej pychy. On mówi asyryjskiemu królowi prosto w oczy: te wszystkie twoje wielkie podboje, cały twój geniusz strategiczny, to od początku do końca była tylko część znacznie większego boskiego planu.
Czyli Asyria myślała, że kieruje historią, a tak naprawdę była tylko narzędziem w cudzych rękach.
Jak topór w rękach drwala. To zresztą metafora z samego Izajasza. Poruszamy tu niesamowicie ciekawe, wręcz filozoficzne napięcie. No wiesz, wolna wola człowieka kontra suwerenność Boga.
Rozwiń to trochę, proszę, to świetny wątek.
Przecież Asyryjczyków nikt nie zmuszał do tego okrucieństwa. Działali w pełni z własnej, absolutnie nieskrępowanej woli, kierowani czystą, wiesz, brutalną chciwością i arogancją. Sami podejmowali każdą decyzję na froncie.
No tak.
A jednak ich działania, choć złe, bezbłędnie wpisywały się w ten wielki, nadrzędny scenariusz. Na koniec dnia zawsze wygrywa Stwórca, a nie pyszne, zbuntowane stworzenie.
Ten paradoks jest wręcz niesamowity, jak się nad nim zastanowić. Pomyśl, król, najpotężniejszy człowiek na całej ziemi, jest w 100% przekonany, że gra we własną grę strategiczną. Myśli, że dyktuje warunki, sam przesuwa pionki na mapie, a tu nagle okazuje się, że sam był tylko figurą na cudzej szachownicy.
Doskonałe podsumowanie zderzenia wybujałego ego z twardą, obiektywną rzeczywistością.
I na koniec tej wypowiedzi Izajasz przekazuje obietnicę, która w tamtym momencie oblężenia musiała brzmieć po prostu jak czyste szaleństwo. Zapowiada, że Asyryjczyk nie wystrzelą w Jerozolimie ani jednej strzały, nie usypią żadnego wału, po prostu spakują obóz i wrócą tą samą drogą, którą tu przyszli.
I dokładnie tak się dzieje, jak podają źródła biblijne. Ta obietnica spełnia się gwałtownie, w ciągu jednej nocy. Zapisano tam, że anioł Pana przechodzi przez obóz asyryjski i zabija 185 tysięcy żołnierzy.
Niewyobrażalna masakra.
Senhaneheryb musi przeżyć absolutny wstrząs, uświadamiając sobie skalę tej dziwnej, niewytłumaczalnej katastrofy. Po cichu i w pośpiechu wycofuje się do Niniwy. A to, co jest geostrategicznie najważniejsze i co potwierdzają również świeccy historycy.
No właśnie, to chyba kluczowe.
Ten władca już nigdy do końca swojego życia nie wyrusza na żadną kampanię na zachód. Wielkie marzenie o bogatym Egipcie pęka jak bańka mydlana na wzgórzach wokół Jerozolimy.
I historia serwuje nam tu jeszcze jeden, wiesz, taki makabrycznie wręcz ironiczny zwrot akcji. 19 lat po tych wydarzeniach proroctwo spełnia się już w 100%. Ten sam władca, syn Naheryb, który tak drwił z Boga Izraela, zostaje zamordowany.
I to zgadnij przez kogo?
Przez własnych synów.
A w jakim miejscu?
I to jest najlepsze. W świątyni swojego własnego asyryjskiego boga, Nisrocha.
To przypomina takie stare powiedzenie, że młyny Boże mielą powoli, ale niezwykle dokładnie. Minęły prawie 2 dekady, zanim pychę tego króla spotkała ostateczna konsekwencja.
I bóstwo, którym tak się szczycił.
Bóstwo, w imieniu którego Rabszak wyśmiewał się pod murami z Jahwe, okazało się całkowicie głuche, ślepe i bezradne. Nie potrafiło ochronić własnego imperatora przed mieczami jego dzieci w jego własnym sanktuarium.
Niesamowita puenta. Ale zbliżając się powoli do końca naszej analizy, musimy jeszcze wrócić do punktu wyjścia, czyli do tej tajemnicy oficjalnych asyryjskich kronik, o których mówiłam na samym początku. Kiedy zderzy się zapis biblijny z tymi annałami Sanacharyba, dostajemy obraz po prostu komiczny. To jest taki, wiesz, starożytny spin PR-owy w sytuacji kryzysowej.
O tak, Asyryjczycy byli mistrzami propagandy i zacierania śladów własnych porażek.
W tych swoich kronikach rozpisują się na wiele akapitów o tym, jak zniszczyli prowincję. Dokładnie liczą jeńców, chwalą się, że potężne miasto Lakisz padło. Ale kiedy w końcu tekst dochodzi do Jerozolimy, to jedyne, na co było ich stać, to jedno gładkie zdanie. Zamknęliśmy Ezechiasza jak ptaka w klatce.
I tyle. Zero informacji, gdzie wyparowała ich największa armia? Zero wyjaśnień, dlaczego to ogromne, bogate miasto ostatecznie zostawili w spokoju?
Wiesz, to mi przypomina sytuację ze świata dzisiejszego sportu. Wyobraź sobie drużynę, która na własne życzenie z hukiem przegrywa finałowy mecz, powiedzmy 10-0. I zamiast o tym napisać, wrzucają na swoje social media post. Podczas dzisiejszego spotkania skutecznie zamykaliśmy przeciwników na ich własnej połowie boiska. Koniec komunikatu.
Wyśmienite. Czysta manipulacja faktami poprzez przymilczenie sedna sprawy.
To wspaniały dowód na to, co z historii wielcy tego świata próbują celowo wymazać.
Myślę, że to świetnie spina nam wszystkie wątki z wykładów doktora Oswalta. Zgłębiliśmy tutaj naprawdę całą anatomię starożytnego kryzysu. Mieliśmy z jednej strony aparat bezwzględnej propagandy, oparty na pysze i sianiu teologicznego zamętu, a z drugiej radykalne, szczere uznanie własnej bezsilności.
Zgadza się. Rabszak robił, co mógł, żeby użyć strachu do rozbicia obrońców od środka. Ale uratowała ich nie jakaś genialna nowa strategia militarna czy polityczna kontra. Uratowało ich przyznanie się do całkowitej niemożliwości uratowania samych siebie i powierzenie losu sile absolutnie wyższej. Nasza dzisiejsza misja chyba została wykonana.
Rozłożyliśmy temat na łopatki.
Ale kończąc tę niesamowitą opowieść sprzed ponad 2000 lat, chciałabym zostawić nas wszystkich z taką, wiesz, nieco prowokacyjną myślą do przemyślenia. Zastanówmy się, tak każdy we własnym zakresie, jak często mechanizmy dzisiejszych globalnych kryzysów, tych wszystkich kampanii dezinformacyjnych, jak one bardzo przypominają tę taktykę asyryjskiego wysłannika.
Schemat jest niemal identyczny.
Prawda. Dziś też non-stop mamy do czynienia z tym niezwykle toksycznym mieszaniem prawdziwych faktów z całkowicie fałszywymi, zmanipulowanymi wnioskami. Widzimy sianie chaosu, uderzanie w najgłębsze ludzkie lęki za pomocą dezinformacji.
Wszystko to ma wywołać w nas to samo poczucie całkowitej bezradności.
Właśnie, o to chodzi. Jak w dzisiejszej erze, wiesz, erze algorytmów, fejków i tego całego szumu informacyjnego, jak skutecznie oddzielić to, co jest prawdziwym zagrożeniem, od starannie wyreżyserowanej przez kogoś iluzji. I kiedy następnym razem jakiś potężny gracz, czy to z wielkiej polityki, czy z sektora technologicznego, spróbuje nam dumnie wmówić, że z trumfem zamknął nas jak ptaka w klatce, obyśmy zawsze pamiętali, by zadać to jedno kluczowe pytanie – skoro jesteś taki potężny, to dlaczego z tak potwornym przerażeniem boisz się otworzyć te małe drzwiczki?